Chwała na niej będzie naszemu Bogu, bracia i siostry. Niezmiernie się cieszę, że mogę być dzisiaj na tym miejscu, że jest nas tak wielu i że mogę też stać i tutaj usługiwać, dzielić się tym, co przeżywam. Tak jak już tatuś mówił, że dzięki Bogu, że może nas być tutaj naprawdę dzisiaj po tych chorobach i epidemiach tylu nas. Chwała niech będzie za to Bogu. Kiedy Jezus zgromadzał swoich uczniów, tak jak my tutaj przychodzimy, zgromadzamy się, to zazwyczaj mówił do nich słowo, nauczał. I też wierzę, że dzisiaj będzie Bóg mówił swoje słowo poprzez braci i poprzez ducha swojego będzie wkładał nam na serca. Mam wielką radość, bracia, że jesteśmy wybrani, że mamy to możliwość dzisiaj przychodzić na to miejsce i w pokoju i mamy możliwość czytania Pisma Świętego, nie tylko tutaj, ale i wszędzie i to jest wielki przywilej i wielka radość. Wy też macie tą radość. Zgadza się, chwała Bogu. A jakbym was zapytał, z czego macie jeszcze radość? Co w waszym życiu przynosi tą radość? No, wybiegliście myślami daleko trochę dalej, ale tak, to jest zaraz o tym powiem, ale taką radość w życiu nam różne rzeczy przynoszą. No. Rodzina, zbór, przyroda może przynieść tą radość też. I no mówię, wiele spraw, ale tą największą radość, to wierzę, to co powiedzieliście na samym początku i to, co wam pierwsze przyszło na myśl, że mamy zbawienie, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. To jest ta największa radość i to chyba przychodzi nam pierwsze, jeżeli by nas ludzie dziś zapytali, to pierwsze, co by się pojawiło, to chyba to. Widzimy ten zacny przywilej, jaki nas spotkał i to, że naprawdę możemy być szczęśliwi w Jezusie i to jest ta radość nasza. I o tej radości trochę chciałbym powiedzieć, może trochę nawet innej radości, ale kiedy chorowałem ostatnio w tym tygodniu, przebudziłem się w nocy z powodu kataru. No i takie myśli, bo od razu przyszły mi jakieś tak, jeden werset mi przyszedł na myśl. Nie miałem przy sobie Biblii, aby go sprawdzić i ten werset tak poruszył moje serce, wiele tam otwierało się i tak, no zastanawiałem się nad tym wersetem. Czasami, kiedy tak mi się przypomni taki werset nocy, powiem, kiedy mam już tak wiele myśli, to później przychodzi taka chwila strachu. Mówię, czy ja na pewno dobrze zapamiętałem werset i czy dobrze rozmyślałem nad tym wersetem. No, ale wstałem we wtorek rano i okazało się, że dobrze sobie przypomniałem ten werset, że to Bóg mi przypomniał werset o radości. Otwórzmy sobie Jakuba. Pierwszy rozdział, drugi werset. I powiem, te wszystkie rzeczy, które nam przynoszą radość, o których przed chwilą wspomnieliśmy, no powiem, nijak za bardzo się nie mają do tego tutaj, co będziemy czytać. List świętego Jakuba, pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. O, amen, ale powiem taki, przyszło mi to, nie wiem dlaczego to ten werset mi tak przyszedł, ale zacząłem się zastanawiać, no i zacząłem myśleć, no co mi może przynieść radość. No i tak jak żeśmy przed chwilą wymieniali, ale tutaj czytamy, że najwyższą radość, nie taką zwykłą, najwyższą radość, poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Jak to rozumieć? Kiedy próba przychodzi, kiedy przychodzi doświadczenie jakieś, no często są one, nie są takie przyjemne. Często są, sprawiają nam cierpienie i taki smutek często, ale w jaki sposób radość? I tak długo nawet nie musiałem szukać przykładu tutaj z tą malutką blizną, która była tydzień temu. No powiem, z jednej strony to cieszyłem się, że No, że gdzieś nie poleciał mi ten klocek w oko, że w skutkach ten wypadek przy pracy nie był o wiele tragiczniejszy. To z jednej strony byłem, no cieszę się, dziękowałem Bogu, ale żeby to była moja najwyższa radość, żeby oberwać klockiem po brodzie, to nijak. Wiem, że to może nie takie tylko próby chodzi o to, a na pewno nie takie. Ale czy Jakub dobrze to napisał? Dobrze to napisał. Kiedy dalej się zastanawiałem, wiecie, przyszło mi z pomocą kazanie Mariusza, kiedy usługiwał tydzień temu. Pamiętacie, o czym mówił? O zmysłach, tak? O tym, żeby pójść za Jezusem, aby uczynić krok wiary, to musimy pozostawić nasze zmysły gdzieś daleko. Żeby często zrozumieć coś, co Bóg ma dla nas, nie możemy podejść do tego wedle naszych zmysłów, tego jak czujemy, jak odbieramy świat zmysłami naszymi. I tak sobie pomyślałem, przecież po co są próby? Po co Bóg posyła nas w próby i w doświadczenia? Kiedy nas Bóg próbuje i doświadcza, to ma na celu jeszcze przemianę naszego życia. Jeszcze może jest coś, co jeszcze nie do końca się Bogu podoba. Jeszcze może jakaś dziedzina życia, która Bóg chciałby zmienić w naszym życiu i przez to posyła nas w próby. Próba sama w sobie nie jest przyjemna może i często właśnie, tak jak powiedziałem, jest cierpieniem czy czymś smutnym, przykrym często się wydaje. Ale kiedy po przebytej próbie, po przebytym doświadczeniu, kiedy widzimy, że Bóg nad nami uczyni jakąś pracę, to myślę, że to powinno być naszą największą radością. Że Bóg jeszcze w cierpliwości obchodzi się z nami, że jeszcze ma od nas staranie, że jeszcze chce przemienić nasze życie, że Mu jest cenne nasze życie. To powinno być naszą radością właśnie, bo cóż radośniejszego, cóż lepszego nas mogłoby spotkać, jeżeli to, że Bóg nas pamięta, że Bóg jeszcze nas wychowuje i często smaga poprzez różne próby. Dlatego poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Nie według zmysłów podejść do tego, ale zobaczyć to, że jeżeli Bóg nas jeszcze stawia na tym kamieniu gliniarskim i jeszcze chce nas obrabiać, to ma to cel o wiele zacniejszy i o wiele większy niż nasze czucie zmysłowe. Ma zapewnienie naszego zbawienia. Dlatego to powinno być naszą najwyższą radością. I tak właśnie, skoro z tych takich prób, doświadczeń powinniśmy się cieszyć, to tym bardziej z tych miłych, przyjemnych rzeczy też powinniśmy mieć radość. I Boże Słowo to w taki jeden werset spędza. Zawsze się radujcie. Chwała niech będzie za to Bogu. Ja was życzę wam tego, abyście mieli tą radość w tych różnych próbach, którym przechodzimy. Każdy z nas osobna, inne. I często nawet nie wiemy, w czym kto chodzi, ale wiedzmy, że Pan wie, w co nas posyła i wie, jaki jest zamiar. I Bóg dobrze wszystko planuje z nami. Ma dobre myśli o nas, myśli o pokoju i o zbawieniu. Chwała niech będzie o Bogu.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, was znowu mogę widzieć. Tu brat Waldek mówił, że przejazdem pamiętamy. Apostoł Paweł kiedyś napisał takie słowa do zboru koryńskiego. A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził. U was zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. Nie odnoszę się do... Ale wiemy, że taka przyjazdowa społeczność, ona jest wspaniała, radosna też, tak, że możemy po drodze braci spotkać, być na zgromadzeniu i korzystać z tego, tak? Gdziekolwiek człowiek jedzie, to staram się myśleć, gdzie jest zbór, gdzie, tak, będę mógł tam nawiązać kontakt z wierzącymi. Ale Paweł, on miał większe, głębsze pragnienie. Mówi, nie chciałbym tylko przejazdem, chciałbym trochę z wami pozostać. No, on wiadomo, jako apostoł miał wiele do przekazania, do nauczenia, do pokazania Chrystusa. Ja zapewne chciałbym też więcej pozostać, żeby też się uczyć trochę i od was. Powinniśmy szukać w naszym życiu tej głębszej, dłuższej relacji ze sobą. Na co dzień też z Bożym, nie tylko przejazdem. Czasami niektórzy są w niedzielę, chociaż mieszkają blisko, wiemy jak to jest. Przejazdem w cudzysłowie wpada do zboru, ale gdzieś tam idzie dalej. Tak samo jak kiedy przychodzimy do słuchania Słowa Bożego, aby Bóg dał nam skupić się, zebrać myśli, aby być tą Marią u stóp Chrystusa, która słucha Słowa Bożego. Bo to, że siedzimy jeszcze na krzesełku, bracia i siostry, tutaj w zborze, to jeszcze nie oznacza, że jesteśmy Mariami, że jesteśmy u stóp Chrystusa. To, że teraz nie kręcimy się koło jakichś spraw, wiemy, że Chrystus, On patrzy, co się w sercu dzieje. Tak jak powiedział, nie wystarczy nieco założyć fizycznie, żeby dopuścić się tego w sercu. Tak samo nie wystarczy fizycznie nie robić czegoś w trakcie zgromadzenia, tak? Kręcić się tam z tyłu, żeby nie być Martą. Gdyby nasze myśli teraz wszystkie zostały wyświetlone w trakcie, kiedy śpiewaliśmy pieśni, kiedy modliliśmy się, to mogłoby się okazać, że tu jeszcze wiele rosołów się gotowało. Tak, i mówię też o sobie nieraz. Wiem, że te myśli czasami rozbiegane, że to nie jest, że trzeba zebrać to. Trzeba powalczyć, odrzucić, tak? Nie, ja chcę przyjść i słuchać słowa, ja chcę coś od Boga odebrać, chcę naprawdę skoncentrować się na Nim, na Jego Słowie i coś, aby wziąć pokarm od Niego, żeby to zaprocentowało. Także Bóg niech nam da jak największą koncentrację naszych serc. Naprawdę, jeżeli coś tam mamy jeszcze przed nami dzisiaj, jak się coś nie uda, czy nie zdążymy, czy to naprawdę nie jest tak wielkie zmartwienie. Odrzućmy te rzeczy i bądźmy tak, jak wybierzmy tą lepszą cząstkę teraz, żeby ten czas naprawdę maksymalnie wykorzystać i czerpać Boże błogosławieństwo. Ja bym chciał się dzisiaj dzielić z Ewangelii Jana, 12 rozdział. Dwunastego wersetu czytamy historię zapisaną przez każdego z ewangelistów o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy pojawia się na osiołku, na ośle. Tłum wiwatuje, wzywa Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Wiemy, jak to wyglądało, mamy ten opis. Wielka rzesza świadczy o nim. Wcześniej jest opisana akurat w tej Ewangelii historia, kiedy on wzbudza Łazarza z martwych i ten cud, informacja o tym, to się rozeszła po całej Judei, tak? Nie tylko Jerozolimie i ludzie słyszeli. Poczta pantoflowa działała równie skutecznie jak dzisiaj te wszystkie newsy i to naprawdę taka wieść napełniła te tereny. Ludzie chcieli, wiecie, zobaczyć, usłyszeć, dotknąć takiego kogoś, a jednocześnie już wielu w nim złożyło nadzieję, że oto to jest ten Mesjasz, który przychodzi, aby co zrobić? Wybawić Izraela z Rzymu. I to było to rozminięcie się ludzkich oczekiwań z Bożymi celami, z Bożą wolą. My musimy pilnować nasze serca, abyśmy my rozumieli coraz bardziej, dojrzewając Bożą wolę i ją pełnili, umieli rozróżniać dobro od zła, mieli odnowione umysły, nie upodabniali się, tak jak mówi apostoł Paweł, do tego świata, abyśmy mogli odróżnić, co jest Bożą wolą, co jest Mu miłe, co jest dobre, co jest doskonałe, bo widzimy, że cielesność ludzka, ona nie pojmuje Bożych myśli. One są inne, Boże pragnienia. Rano miałem teraz taki telefon przed zgromadzeniem od osoby, która chce się spotkać, rozmawiać o Chrystusie. Mówi, że doświadczyła, że wie i dzwoni. Z prośbą właśnie o modlitwę dzwoniła. Miałem to wcześniej, mówię teraz o modlitwę za córką, która na studiach ma egzamin i stresuje się, bo z nauczycielką coś nie wychodzi. I ja mówię, wiesz, ale my musimy się spotkać i porozmawiać, bo ja nie chcę ci złożyć deklaracji takiej prostej, tak, pomodlę się. Chodzi o coś głębszego, o coś większego. Chodzi o zrozumienie Bożych ścieżek i Bożej woli, która, tak jak na przykład w przypadku Józefa, co, wszyscy by się modlili, Panie, ratuj tego młodego człowieka z tego Egiptu, nie? Z tej studni. A to Boże doświadczenie było ratunkiem dla całej rodziny. Także te Boże myśli, Boże ścieżki często są odmienne i będziemy jeszcze z tej fragmentu z Ewangelii Jana też dzisiaj, myślę, to zgłębiać i poznawać. Także widzimy, tłum wiwatuje, chwała, chcieliby, żeby Jezus królem już został obwołany, chcieli go wcześniej też królem obwołać. Chrystus, wiemy, odcinał się od tego, bo wiedział, że ma inną misję, inne przesłanie, inny cel. I tutaj też nie daje się tej pokusie zwieść. Nie daje się tej pokusie, cały czas jest skoncentrowany na wypełnieniu woli Ojca, a wiemy, że wolą Ojca było to, aby złożył swe życie w ofierze za nas, co też dzisiaj wspominamy tutaj. I nie daje się ponieść ludzkim nastrojem, mocą fali tłumu, który by go już tutaj koronował. I w tym tłumie czytamy dalej od 20 wersetu, że byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Dobrze jest iść na zgromadzenie, iść na spotkanie po coś, tak? Ci ludzie szli, aby się modlić. W Dziejach Apostolskich czytamy, Jan z Piotrem szli do święta, aby się modlić. My o tym też musimy pamiętać. Idę na zgromadzenie, aby się modlić. Słuchanie Słowa Bożego też jest ważną rzeczą, ale nie wszyscy uczestniczą w głoszeniu Słowa Bożego, ale na pewno każdy z nas może się modlić i powinien to czynić. Ci Grecy, prawdopodobnie prozelici, czyli ludzie, którzy mieli gdzieś tam kontakt z nauką mojżeszową, z prawem i zapragnęli przyłączyć się do Żydów. Oni też, jak naród żydowski, widzimy, pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. I w tych ludziach, kiedy usłyszeli o wieść o Chrystusie, o tym, co On czyni, czytamy, podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Chcielibyśmy widzieć Jezusa, bracia i siostry? Chcielibyśmy Go doświadczać? Myślę, że to jest pragnienie każdego Bożego dziecka. I w tym fragmencie wierzę, że możemy znaleźć odpowiedź na to, jak możemy widzieć Jezusa. Jak możemy się z Nim spotkać. Najpierw czytamy, że podszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. I teraz Pan Jezus jakby nie odnosi się już do Greków, nie mówi, no dobra, to zawołajcie, niech spotkamy, porozmawiamy, ale mówi jakby zupełnie coś pozornie niezwiązanego z ich prośbą. Ale czy tak jest naprawdę? Co odpowiada Pan Jezus? A Jezus odpowiedział im mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nie nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Pan Jezus, widzimy po raz kolejny, nie daje się ponieść jakiejś pokusie. Jego sława się roznosi wszędzie. Nie tylko Judea, Samaria, Grecy przychodzą. Następni chcą cię widzieć. Jesteś coraz sławniejszy. I w tym momencie, kiedy wielu mogłoby się skusić na to, żeby być kimś, być wielkim, być sławnym, Pan Jezus mówi o krzyżu. Mówi o swojej śmierci. Ale też mówi coś wierzy do nas. Mówi, że jeżeli on nie wykona woli Ojca, to takie spotkanie z nim, jakby mieli Grecy, niewiele komuś pomoże. Jeżeli to ziarko nie obumrze, zostanie pojedynczym ziarnkiem. A jeżeli obumrze, i wiemy, że w przypadku Chrystusa, jeżeli dokona dzieła na krzyżu, złoży siebie w ofierze, to wyda obfity owoc, a nie krótka audiencja, bo ktoś chciałby zobaczyć Jezusa. Tak, oto ten wielki cudotwórca. Takie spotkanie z Jezusem nie przyniesie prawdziwego, trwałego owocu człowiekowi. Ale Chrystus ma dla nas inne spotkanie, o wiele głębsze, o wiele bardziej wartościowe. I o sposobie, drodze, w jakim możemy się z Nim spotkać, prawdziwie On tutaj do nas mówi. Nie spotkamy się dzisiaj z Nim już na pewno fizycznie i nikt nam nie załatwi, ani Filip, ani Andrzej tego spotkania. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Nasza pielgrzymka ani do Jerozolimy, ani do Rzymu nie załatwi sprawy. Chociaż wielu idzie i szuka i prosi audiencję, prosi przez lokaji, prosi, wiele systemów religijnych wymyślono, tak? Przez świętych. Proś, a może się spotkasz. Wiemy, czym obciążony jest nasz naród. Jak jemu oferuje się przyjście do Chrystusa? Przez kogo? Nie spotka się człowiek w ten sposób z Chrystusem. Bracie i siostro, możesz się nie spotkać dzisiaj na tym miejscu. I nie załatwi ci tego spotkania to kazanie brat Waldemar, najwspanialszy mówca. On ci może wskazać drogę. Bo mówimy o wiele głębszym spotkaniu, jakie Bóg ma dla człowieka w Jezusie Chrystusie. I Pan Jezus mówi, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Pan Jezus mówi, jeżeli nie poddasz obumarciu tego zewnętrznego starego człowieka, nie poddasz procesowi obumierania, nie pozwolisz, aby nowe życie włożone w ciebie przez Boga zaczęło rozrastać się w tobie i zrzucać to, co stare, tak jak życie z tego ziarka, tak jak wypływa, to wiemy, że rozbija tą skorupę. Dlatego Paweł pisze, zewleczcie siebie starego człowieka, przeobleczcie się w nowego, według Boga. Umartwiajcie to, co w waszych członkach jest cielesnego, złą pożądliwość, chciwość to jest bałwochwalstwem, ale też my odrzućcie wszelki gniew, złość. Zrzućcie tą starą skorupę, żeby Boże życie, żeby Chrystus się objawił, manifestował w was. I wtedy będziecie zdolni owoc wydawać, obfity owoc. Będziecie przeżywać to moje życie. Kto miłuje życie swoje, utraci. Próba zachowania, kurczowego trzymania się, zabiegania, tak, o to doczesne dobrobyt, życie w ziemskim szczęściu, po ludzku pojmowanym, wskazuje cię na utratę tego wszystkiego. Ale świadome rezygnacja z tego na rzecz Bożego życia, Chrystusa, czyni nas dziedzicami żywota wiecznego. Żywota, który nie ulegnie przeminięciu, które trwa na wieki. I ten proces musi być udziałem naszego życia. Ten proces krzyża, bo w tych słowach on się zawiera. I dalej, Państwo, jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. I w tym procesie, jeżeli chcemy mu służyć, wiecie, ludzie dzisiaj różnie służbę pojmują. Boże Słowo mówi wyraźnie, że Bogu nie służy się rękami ludzkimi, jakby czegoś potrzebował. Że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale co? Pokój, radość, miłość, sprawiedliwość w Duchu Świętym. I kto w tym Bogu służy, ten mu jest miły. Jeżeli poddane jest nasza stara natura obumarciu, tracimy życie. Nienawidzimy tego starego życia, wiedzionego według naszych porządliwości, pod dyktatem naszego ciała. I idziemy za Bogiem. Spotkamy się z Chrystusem. Gdzie mój sługa? Gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. To jest droga do prawdziwego spotkania, doświadczenia z Chrystusem. I to jest prawdziwa służba. Idź za Nim. Idź za Nim. On ci dalej pokieruje. Nieraz ludziom oferują, przyjdź to zobacz, służbę ci jakąś damy. Rodzimy się na nowo, mamy służbę. Idź za Chrystusem w tych małych, codziennych sprawach. A Bóg co będzie chciał uczynić w naszym życiu? Pokieruje, powie. Ale to w tym doświadczeniu krzyża, tam jest najgłębsze spotkanie z Chrystusem. W doświadczeniu obumierania. I nie jest to krótkotrwała audiencja, bracia i siostry. Załatwiona przez religijnych lokaj. To jest osobiste spotkanie Jego. Odczucie Jego wsparcia, bliskości, mocy. Tego spotkania, to co powiedziałem, nie załatwi już święty Filip, ani święty Andrzej, ani święty Piotr, ani święty Antoni, ani święty Krzysztof. Ale to spotkanie jest realne dla tych, którzy idą za Chrystusem prawdziwie. Co Pan Jezus powiedział? Jeśli kto mnie miłuje, przestrzega moich przykazań. I wtedy objawię mu siebie samego. I wtedy mam dla ciebie do zaoferowania coś więcej niż dotknięcie mnie, tak? Spotkanie. O, widziałem Jezusa. Jakieś widziałem papieża w Częstochowie. Pchałem się tam, wiecie, żeby się przebić do pierwszych szeregów i tak z metr ode mnie przejechał. Moje życie się nie zmieniło. Kiedyś u mnie w domu miałem wyróżnienie, bo księża zostali po kolędzie chodzili, ojciec proboszcza zaprosił z wikarym, i może u nas po tej kolędzie zjecie kolację, napijecie się po koniaczku. I przyszli, to było wyróżnienie dla naszego domu. Moje życie, a nie życie mojego taty się nie zmieniło. Apostoł Paweł mówi, nie znamy już Chrystusa według ciała. Bo ludzie ograniczają się do takiego, wiecie, cielesnego jego pojmowania i zadowalają się, bo na obrazie gdzieś widzieli coś, tak, bo figurę ładną dotknęli i tak dalej. Chrystus mówi, jeśli przestrzega ktoś moich przykazań, miłuje mnie, objawię mu samego siebie. pokażę mu moją naturę, mój charakter, kim naprawdę jestem. To jest audiencja, która zmienia życie. To jest społeczność, która przynosi nam wolność, bracia i siostry. I dalej Pan Jezus mówi jeszcze coś. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. U niego zamieszkamy. Bracia i siostry, nie musisz wtedy jeździć, pielgrzymować, tak? Jak Bóg mówi, do Gilgal, do Rzymu, do Częstochowy, do Jerozolimy. Bądźcie, co Bóg nam oferuje i obiecuje. Jeżeli my mamy z Nim to spotkanie, tą relację, bracie i siostro, to okazuje się, że możesz Chrystusa spotkać w komorze swojej, możesz Go spotkać w pracy, możesz Go spotkać w swoim domu. Bo objawia Paweł nam tajemnicę, którą jest co? Chrystus, gdzie? Tam. W was, nadzieja chwały. Co jest cudowność nowego przymierza Bożej tajemnicy i łaski, że On tu chce mieszkać. Tylko mówi, oczywiście tu musi być miejsce dla mnie zrobione. Koryntianie mówi, Paweł, ciasnota jest w waszych sercach. Tam za dużo jest, tam nie ma jak Bogu zasiąść wygodnie. Ale to jest dla nas Boża wola, Boża obietnica, przywilej, że Bóg chce zamieszkać w człowieku i chce mieszkać w człowieku. I tu możemy się z Nim spotkać. Nie musimy już szukać nie wiadomo gdzie. Ale aby to było realnością naszego życia, nasze życie musi być poddane temu procesowi, o którym mówi Pan Jezus. To jest Jego odpowiedź na prośbę człowieka, chcę spotkać się z Jezusem. To jest Jego oferta na spotkanie na innym poziomie niż spotkanie na poziomie ciała, fizycznym. To jest oferta dla każdego. Wyznaczona droga do audiencji u Syna Bożego. Jeśli chcesz spotkać się ze mną, to idź tą drogą, on tak mówi. Idź drogą krzyża. Jeśli chcesz być uczniem, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Bóg mówi, ja przyjdę i zamieszkam pośród was i w was przez Ducha Świętego. To nam zaoferował i to jest cudowność i to jest wielkość. I tego spotkania szukajmy. Nie zadowalajmy się wiwatowaniem, hosanna, tak? Wielu ludzi myśli, że pośpiewało, pograło, byli gdzieś i spotkali się z Chrystusem. Tak, ci ludzie też widzieli Chrystusa. Ci Grecy też mogliby przyjść, pokłon mu oddać i zifać. Widzieliśmy Chrystusa, spotkaliśmy Chrystusa. Chrystus ma dla nas o wiele głębsze spotkanie. Tego spotkania doświadczył na przykład Szczepan. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. Siódmy rozdział od 54 wersetu. Najpierw czytamy o Szczepanie, że pełen łaski, mocy czyni cuda i znaki wielkie wśród ludu. Ale to mu nie przynosi ludzkiej chwały, nie przynosi mu majątności i wygody, ale powoduje, że go zaciągają przed Radę Najwyższą, oskarżają. I on wygłasza w mądrości ducha, której nie mogli sprostać, wygłasza do nich poselstwo, które wprawia w ich furię, które jest oskarżeniem ich postawy, ich stanu serca. I czytamy od 54 wersetu. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Ten człowiek miał audiencję u Boga. Ale co go do tego momentu doprowadziło? Posłuszeństwo, wiara, miłość do Boga. Gotowość złożenia życia w ofierze. Bo przecież wiedział, że co mu grozi. Ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. A wypchnąwszy Go poza miasto, kamieniowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamieniowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy dopowiedział, skonał. To była audiencja u Chrystusa. Kiedy w obliczu śmierci stojąc, przebacza swoją wrogom, modli się, aby Bóg nie policzył im tego grzechu. Kiedy wiernie naśladuje swojego mistrza. Czytaliśmy, jeśli sługa idzie za mną, tak, to gdzie ja jestem, tam on się znajdzie. I spotka się z Chrystusem. Wszyscy czekamy na to spotkanie, oczywiście już na obłokach i bycie z Nim, ale wierzę, że On tu na ziemi oferuje nam te doświadczenia, to spotkanie, to zasmakowanie Jego dzieła, Jego życia. I drogą do tych spotkań jest obumieranie, jest naśladowanie Go w zaparciu się siebie, w nienawidzeniu swojego życia. I o takie spotkania zabiegajmy. Ja chcę spotkać Jezusa w moim życiu. Chcę Go doświadczać, chcę Go przeżywać w sobie. Chcę Go widzieć nie tylko fizycznymi oczami, ale chcę widzieć Jego działanie, Jego miłość, Jego świętość, Jego dobroć, Jego sprawiedliwość. I dalej Pan Jezus mówi: teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Uczmy się od naszego Pana, kiedy zbliża się ta godzina, która daje nam możliwość spotkania prawdziwego z Nim. To może być godzina cierpienia i doświadczenia. To, co Adam najdzień wcześniej mówił. To zobaczcie, co nasz Pan mówi, kiedy staje w obliczu krzyża, w obliczu cierpienia, w obliczu złożenia ciała w ofierze. Teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Co mówimy, kiedy dusza nasza zatrwożona jest? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. No czyż tak nie jest w naszej cielesności? Czyż to nie jest nasza pierwsza skłonność? Bracia, siostry, módlcie się. Oczywiście musimy duchowo rzeczy rozróżniać, przecież rozumiem, ale jest wiele sytuacji, momentów, które dane są od Boga, aby On się uwielbił w naszym życiu. Naszym zaufaniem w tym momencie, naszą wiernością, naszą przyjęciem pokory, ugryzienia się w język, tak? Zaparcia się siebie. Ile próśb o modlitwę w sytuacjach, gdzie naprawdę nie Boże ratuj, tylko powinniśmy wołać: Panie, uwielbi się teraz. Panie, ja chcę Cię godnie naśladować w tej sytuacji, w tym momencie. Panie, Ojcze, wybaw mnie teraz tej godziny. Nie, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Bracia i siostry, jak musimy duchowo rzeczy rozeznawać i patrzeć, to co właśnie było, na różne sytuacje i doświadczenia, abyśmy nie reagowali właśnie cieleśnie, po ludzku. I to, co Bóg nam daje jako możliwość prawdziwego oddania Mu chwały, złożenia naszego ciała w ofierze, naszego starego życia, abyśmy nie tracili tego, uciekając przed trudem, czy cierpieniem, czy hańbą, wołając: Ojcze Boże, Panie Jezu, wybaw mnie, ratuj, nie może to przyjść na mnie. Tak ciało reaguje. Tak Piotr mówił: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A Panie, to musi przyjść i przez to będzie uwielbiony Ojciec. Jak my byśmy chcieli uwielbić Boga przez podwyżkę w pracy, przez awans, przez dobrobyt naszych dzieci. Tak? Wtedy bardzo łatwo, nie? Chwała Bogu! A patrzcie, Pan Jezus pokazuje nam głębsze rzeczy. Duchowe rzeczy nam objawia. Chcesz prawdziwie uwielbić Boga? Naśladuj mnie. Naśladuj mnie. A ja, stając w obliczu krzyża, nie cofam się, ale z pokorą poddaję się woli Ojca i mówię: teraz Ojcze się uwielbi. Teraz niech Twoje imię będzie wywyższone. Tu mówimy, bracie i siostry, pewną naukę dajemy sobie. Ale weryfikacja tej nauki przyjdzie w poniedziałek w naszym życiu. We wtorek, w środę, może już dzisiaj. W drobnych sytuacjach. Aby nam dał Pan, otworzył oczy naszego serca, żebyśmy właściwie umieli rzeczy odróżniać i odnowieni w naszym umyśle Słowem Bożym przyjmować postawy godne mistrza i które prawdziwie oddadzą chwałę naszemu Bogu. Prawdziwie uwielbią Ojca. I Ojciec przyznał się do tego, wiemy. Odezwał się głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Pan Jezus mówi, ten głos nie odezwał się ze względu na mnie, ale ze względu na was. Ja wiem, co robię, wiem, jaką mam relację z Ojcem. Wy potrzebujecie tego potwierdzenia. I Bóg Ojciec w swej łaskawości dał to potwierdzenie. Nie gwoli mnie odezwał się głos, ale gwoli was. I tutaj Pan Jezus dalej znowu objawia nam rzeczy, które ciało ludzkie nie pojmuje, które trzeba duchowo rozważać, aby można zrozumieć ich istotę i głębię i prawdę. Dalej czytamy 31 werset. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Świat, kiedy Chrystus jest ukrzyżowany, kiedy jest sądzony, myśli, że się odbywa sąd nad kim? Nad Chrystusem. Widzimy, że cielesny człowiek nie rozeznaje Bożych rzeczy i nie może pojąć. A sąd, Pan Jezus mówi, odbywa się tak naprawdę nad światem. Teraz, kiedy szatan myśli, że triumfuje i moce ciemności myślą, że triumfują, co Pan Jezus mówi? Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Kiedy szatan myśli, że Chrystus jest detronizowany, to on jest zrzucony ze swojego tronu, a Chrystus jest ukoronowany i wywyższony. Kiedy wydaje się, że jeżeli przywódca znajduje się w takiej sytuacji, w pohańbieniu, odrzuceniu, skazany na śmierć, no to koniec. Wszyscy już porzucają go, odwracają się, nie ma przyszłości dla jego nauki i poselstwa. A Chrystus co mówi? Gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Kiedy świat patrzy na krzyż jako na porażkę, Chrystus wie, że to jest zwycięstwo. Że to pociągnie za sobą naśladowców. A to powiedziałby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Więc dlatego śmiało mówimy i nauczamy, że Chrystus tu mówi o krzyżu. Widzimy tą odwrotność Bożego spojrzenia i Bożego objawienia w stosunku do ludzkiego myślenia i interpretacji cielesnych. I dzisiaj możemy z łaski Bożej mieć te tajemnice objawione i to wspominać. to, co dla świata jest głupiego. Mowa o krzyżu dla nas jest źródłem życia, źródłem zwycięstwa, radości, nadziei, wszystkiego. To nam Chrystus w swojej łasce objawił. On osądził świat, zdetronizował szatana, ale bracia i siostry, to, że wypełnił wolę Ojca, to, że poddał się tej śmierci krzyżowej, sprawia, że dzisiaj tu jesteśmy. Że dzisiaj możemy wierzyć i mieć nadzieję, że spotkamy się i tu z Nim w tym życiu. Wierzę, że owocem tego spotkania naszego, pokuty, jakie ono przyniosło, jest nasza obecność tu, ale też nie chcemy zapominać, że jeszcze przed nami coś wspanialszego, że Pan Jezus powiedział, przyjdzie czas, że będę pił z wami na uczcie baranka. I tego spotkania też pragnijmy, wyczekujmy jego powrotu. On nad nami się łaskawie zlitował, przebaczając nam nasze grzechy, dając nam nadzieję, wyrywając nas z tego bagna, w którym nawet nie zdawaliśmy sobie, w jak wielkim jesteśmy. Podzielę się na koniec takim wydarzeniem, które tak przemówiło do mojego serca w kontekście dzieła Chrystusa. Mam nadzieję, że to porównanie też i wam zapadnie. Mamy tam w Ciechanowie taki obiekt dosyć duży i w jednym miejscu są biura i sala mamy, gdzie się też zgromadzamy. Obok jest tam taki sklep charytatywny i od roku chyba gdzieś tak pojawił się pewien nieprzyjemny zapach tam. I się roznosił i nie mogliśmy go usunąć. W żaden sposób szukaliśmy, jaka to może być przyczyna. Może gdzieś rura w środku pękła od kanalizacji, bo to taki zapach był, no wiecie, no nieprzyjemny, bo ludzie przychodzą tak i do biura, i do sklepu i nie idzie tego zapachu usunąć. Mijały tygodnie, miesiące, żadnej prawidłowości jakoś nie mogliśmy odkryć, czy to po deszczu, przed, tak, ciśnienie powietrza, czy skąd. Parę dziur wywierciliśmy, raz żeśmy taki dół tam kolegą kopany był, żeby odkryć, czy tam jakaś rura pęknięta właśnie nie przebiega. No nic. I słuchajcie, no już tacy trochę, ja i modliłem się kiedyś, mówię, Boże, no pokaż, co jest z przyczyną tego, co to może być. Ale pomału, wiecie co, zaczęliśmy się przyzwyczajać do tego zapachu. Tak? Znaczy już tak bardzo nas to nie drażniło, już tak byśmy poddani, przegrani i raz jeden brat, który przyjechał do nas, akurat wtedy tak ten zapach się tak nasilił trochę, ale mówię, nam to tak bardzo nie przeszkadzało. Natomiast jemu mówi, no nie, to jest nie do wytrzymania. To trzeba, to Tomek akurat jest właścicielem tego obiektu. Mówi, jak mieliśmy, później opowiada, jak mieliśmy modlitwę, to mówi, modlę się tak do Boga, Boże, pomóż, jadę do domu, padam na kolana i mów, co tu trzeba zrobić, bo przecież to jest niemożliwe, żeby z takimi zapachami funkcjonować. No i jak się modlił, to mu myśl przyszła, że tam ma wejść do rogów, tam gdzie jest kotłownia i też tam jest takie urządzenie od wentylacji. I co się okazało, był odskraplacz od wentylatora włożony do kanalizacji, a nie było tam syfonu, a po drodze syfon, który był, czasami wysychał. I to powodowało, że ta wentylacja nieraz zasysała i rozrzucała tam na halę to dosyć urządzenie o dużej mocy, te zapachy roznosiła nam wszędzie. No i to zakorkował i od jakiegoś czasu cieszymy się wolnością od tych zapachów. Ale wracając, dało mi to tak trochę do myślenia. Musiał ktoś przyjść z zewnątrz, komu to bardzo przeszkadzało. Bracia i siostry, wszyscy umarli i żyliśmy we własnych porządliwościach. I tak naprawdę bez Chrystusa ten grzech już nam nie przeszkadzał. On już w cudzysłowie na mnie śmierdział. Dla Boga jest on obrzydliwością. I Chrystus z Ojcem postanowił, musimy im pomóc, rozwiązać ich problem. Musiał przyjść ktoś z zewnątrz, który nienawidzi grzechu, który nie był w stanie tolerować go, aby ten problem rozwiązać, aby z tym problemem się rozprawić. Musiał przyjść ten, który był bez grzechu. Bo my już żeśmy się tak, wiecie, umocnili w nim, przyzwyczaili, pokochaliśmy to nawet, już przestało nam to przeszkadzać. I musiał przyjść ten, który był święty i czysty i objawić nam, w jakim stanie jesteśmy, jaką obrzydliwością jest grzech. Objawić nam jego naturę, kiedy nauczał w kazaniu na górze, mówiąc, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Mówiąc to, co wcześniej powiedzieliśmy, nie myśl, że jeżeli na zewnątrz nie czynisz coś złego, to już jesteś święty. A jeżeli w sercu twoim dzieją się brudne rzeczy, objawił nam cały brud naszego grzechu i naszej natury, naszą upadłość, ale nie po to, aby nas pogrążyć, ale nas pokazać drogę wyjścia. I otworzyć tą drogę wyjścia przez dzieło krzyża, przez to, że przebaczył, zasłona została rozerwana i pojednał nas z Ojcem. Dał dostęp do Ojca. Bracie, musiał ktoś przyjść z zewnątrz, spoza nas, Syn Boży, i z determinacją wypełnić wolę Ojca, składając swoje ciało w ofierze. Obyśmy mieli rozpoznanie tego Jego przyjścia, Jego poselstwa, póki ono dzisiaj trwa, bo ja wierzę, że dzisiaj wciąż jeszcze Chrystus przychodzi na źrebięcie oślicy. Wiemy, co to znaczy. Król, kiedy żydowski wsiadał na ośle, on jechał z poselstwem pokoju, z poselstwem pojednania. I tak Chrystus dzisiaj jeszcze przychodzi do nas, aby pojednać nas z Ojcem, aby pokój ustanowić. Ale Jerozolima nie rozpoznała czasu nawiedzenia. Dlatego, Boże Słowo, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Jeżeli słyszysz Boże Słowo, dociera do ciebie, nie uciekaj przed Nim, nie ukrywaj się, idź do światłości, niech Cię obnaży całego, przyjmij Bożą prawdę o sobie samym i w pokucie przyjmij Jego miłosierdzie, pojednaj się z Nim. Jerozolima nie rozpoznała tego poselstwa pokoju, jakie Chrystus jej przy, poselstwa pojednania z Bogiem. Odrzuciła Syna Boże, ukrzyżowała. Oczywiście w Jerozolimie, mam na myśli, teraz zawarła się ludzka pycha, cielesność, obłuda, pożądliwość. Nie było w stanie przyjąć tego poselstwa i dzisiaj nie jest w stanie. Ale jeżeli twoje serce jest dotykane, nie zatwardzaj go. Bo przyjdzie dzień, tego też czekamy, gdzie Chrystus już nie przychodzi na ośle. Ale wiemy, w objawieniu Jana czytamy, i widziałem niebo otwarte, oto biały koń. Kiedy król wsiadał na konia, to już nie było poselstwo pokoju. A oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nim rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Jezus Chrystus, On przyszedł do Jerozolimy i dzisiaj jeszcze przychodzi do ludzi, w cudzysłowie mnie, na ośle, z poselstwem pokoju, z poselstwem pojednania, wzywając ludzi, ustami swoich sług, apostołów, proroków, kaznodziei dzisiaj, pojednajcie się z Bogiem. Ukuszcie się przed Bogiem. Uznajcie Jego sprawiedliwość nad sobą i przyjmijcie Jego miłosierdzie. Porzućcie grzech i stare życie. Przyjmijcie Bożą łaskę. To jest dzisiaj poselstwo dla człowieka. Ale kiedy je odrzuca, kiedy zatwardza swoje serce, oczekuje go spotkanie z Chrystusem, który przychodzi na koniu. Przychodzi, aby tłoczyć kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Kiedy czytamy, ludzie będą mówili: góry, pagórki, przykryjcie nas. Dlatego radujmy się, cieszmy się, że dane nam było przyjąć to poselstwo pokoju, że Bóg tworzył nasze oczy i przyjęliśmy prawdę o sobie i Jego łaskę. I dzisiaj możemy to wspominać, spotykać się z Nimi w ten sposób. Przy Jego stole jest to szczególna forma spotkania, jaką Bóg nam dał i przekazał przez Jezusa i do której nas zachęca. Ale też, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, możemy spotykać się z Nim naprawdę na różne sposoby, w różnych miejscach, jeżeli On mieszka w nas, a On chce mieszkać w nas, tam przebywać. Dlatego idźmy za Nim. Przestrzegajmy Jego nauki, Jego słowa, a gdzie ja jestem, tam i mój sługa będzie. To nam Chrystus obiecuje. Amen.